Mówi Paryż RFI, piątek, 18 dzień września 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhard, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie.
W Pakistanie co najmniej...
Tarczy nie będzie. Putin szczęśliwy, republikanie rozczarowani. Kolejne starcia na ulicach Teheranu. Kompromis w Brukseli w sprawie banków i klimatu. Kolejna korespondencja Anny Rzeczyckiej z Festiwalu Filmowego w Gdyni. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Piątkowa prasa rosyjska pełna jest zachwytów nad decyzją administracji Obamy odwołującą instalację tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Vremya Novosti stwierdza, że to historyczna decyzja może stać się początkiem nowego etapu w historii dwustronnych stosunków amerykańsko-rosyjskich. Rosyjska gazeta stwierdza z kolei, że Waszyngton zdał sobie sprawę z wagi dobrych stosunków z Moskwą. Zdaniem Komersanta jest to pierwsza oznaka prawdziwej odnowy kontaktów USA-Rosja. W ramach przyjacielskiego rewanżu Moskwa rezygnuje z umieszczenia w Kaliningradzie rakiet Iskander. Stany Zjednoczone uznały, że zagrożenie ze strony Iranu jest mniejsze niż przypuszczano. Ahmadinejad ze swej strony zapewnia, że jego kraj nie potrzebuje bomby atomowej, ale nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego. Iran ponoć skoncentrował się na budowie rakiet bliskiego i średniego zasięgu i nie buduje rakiet dalekiego zasięgu. Prezydent Iranu po raz kolejny postawił pod znakiem zapytania Holokaust, stwierdzając, że stanowi on tylko pretekst dla utworzenia państwa Izrael. Zamiast stałych tarcz Pentagon chce opracować system bardziej elastyczny i bardziej wszechstronny. Prezydent Obama w krótkim wystąpieniu wygłoszonym w czwartek rano czasu lokalnego, czyli popołudniem czasu europejskiego, zapowiedział nową strategię antyrakietową w Europie. Ma ona pozwolić na bardziej skuteczną i szybszą obronę amerykańskich sprzymierzeńców. Obama oświadczył również, że balistyczny program Iranu pozostaje poważnym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates zapewnił, że Stany Zjednoczone nie rezygnują z obrony antyrakietowej w Europie. Między innymi mają jej przysłać okręty wyposażone w systemy antyrakietowe Aegis, mające na celu wykrywanie i lokalizację pocisków w powietrzu. Systemy obrony naziemnej zostaną zainstalowane w późniejszym terminie, około 2015 roku. W Polsce i w Czechach mają się wtedy pojawić pociski SM-3 przeznaczone do niszczenia rakiet balistycznych bliskiego i średniego zasięgu. Tymczasem prasa amerykańska skomentowała decyzję administracji Baracka Obamy jako ustępstwo na rzecz Rosji. Weekly Standard stwierdził, że jest to pełna kapitulacja wobec Putina, dla którego rezygnacja z planowanego rozmieszczenia tarczy była ceną za dobre stosunki amerykańsko-rosyjskie. Administracja Obamy stara się za wszelką cenę ułagodzić Rosję, mając nadzieję na jej poparcie w kwestii wywarcia presji na Iran. Tymczasem Moskwa kilka dni temu ogłosiła, że nie ma zamiaru poprzeć sankcji na Iran. Jest to amerykański odwrót w obliczu rosyjskich gruźb i nic absolutnie za to nie otrzymamy, komentuje amerykański tygodnik w tekście szeroko rozpowszechnionym w polskich mediach. Decyzja Waszyngtonu wywołała również ostre krytyki republikanów. Jednym z najbardziej oburzonych był senator John McCain, były rywal Obamy w wyborach prezydenckich. Jego zdaniem rezygnacja z tarczy antyrakietowej w Europie jest decyzją krótkowzroczną i niebezpieczną. Protesty wyrazili również inni członkowie amerykańskiego kongresu. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen był usatysfakcjonowany rozmową z amerykańskim ambasadorem w NATO. Wynikać z niej miało, że NATO ma być bardzo zaangażowane w amerykańskie plany w zakresie obrony antyrakietowej. Ma to być osłoną decyzji o rezygnacji z tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył, jakoby Moskwa miała zawrzeć w tej sprawie potajemne porozumienie z Waszyngtonem. Podobne zapewnienie padło również ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, otwarcie stwierdził, że nałożenie sankcji na Iran byłoby bardzo poważnym błędem. Dzienniki Washington Post i Wall Street Journal skrytykowały decyzję Baracka Obamy o porzuceniu planów rozmieszczenia w Polsce i w Czechach baz amerykańskiej obrony antyrakietowej. Przychylny obecnej administracji New York Times zwrócił uwagę na pozytywne aspekty podjętej decyzji. Washington Post twierdzi, że rezygnacja z budowy tarczy jest, cytuję, kapitulacją wobec nacisku Rosji i bardzo poważną zdradą lojalnych sojuszników w Warszawie i w Pradze. W waszyngtońskim dzienniku czytamy ponadto, że ugłaskiwanie Rosji nie jest skuteczne. Również The Wall Street Journal odniósł się krytycznie do decyzji prezydenta USA i stwierdził, iż nowy rząd Stanów Zjednoczonych stara się z dawnych przyjaciół zrobić sobie wrogów. Oba rządy, polski i czeski, podjęły ogromne ryzyko polityczne, narażając się nawet na gniew swych byłych rosyjskich irańskich suzerenów w celu zadowolenia USA, które chciałyby system bronił przed ewentualnym atakiem irańskich rakiet. Nie należy oczekiwać, by w najbliższej przyszłości którykolwiek z tych rządów wysłuchał Ameryki. New York Times twierdzi z kolei, że Polska i Czechy nie bały się Iranu, ale obawiają się Rosji i chciały zacieśnienia stosunków z Waszyngtonem i amerykańską armią. Nowojorski dziennik przypomina, że w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku spotyka się prezydent Obama z rosyjskim prezydentem Dmitrijem Medwiediewem. Obama powinien jasno stwierdzić, czytamy w New York Timesie, że poniechanie budowy tarczy nie jest ustępstwem poczynionym pod wpływem szantażu Moskwy oraz że polepszone stosunki amerykańsko-rosyjskie zależą od partnerskiego traktowania przez Rosję swych sąsiadów. Mówi Paryż RFI. 27 państw Unii Europejskiej osiągnęło kompromis czwartkowy wieczór na nieformalnym szczycie w Brukseli. W opracowanym wspólnie tekście Europa jednym głosem wypowiada się w kwestiach, które będą poruszane na szczycie G20 w Pittsburgu 24 i 25 września. Państwa członkowskie chcą, żeby G20 stanowczo zaatakowało nadzwyczajne premie bankowe oraz zaangażowało się w walkę z ocieplaniem klimatu. Więcej o tej sprawie w dzisiejszym wydaniu Euronetu powie Marek Brzeziński. Mówi Paryż RFI. Kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała podczas konferencji prasowej w Berlinie, że podczas szczytu Unii Europejskiej zaprosiła przywódców 27 państw na obchody 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Na początku września niemiecka kanclerz oświadczyła, że na obchody rocznicowe zaprosiła tylko przywódców czterech mocarstw, prezydentów Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji i premiera Wielkiej Brytanii, czyli państw sygnatariuszy układu 2+4 z 1990 roku, który otwierał drogę do zjednoczenia dwóch państw niemieckich. Barack Obama do Berlina nie przyjedzie, pozostali potwierdzili swój udział. Niezaproszenie na obchody przedstawicieli Polski i innych państw dawnego bloku komunistycznego, co potwierdziły potem źródła dyplomatyczne w Berlinie, wzbudziło kontrowersje, niezrozumienie i spory niesmak. Kulminacyjnym punktem uroczystości 9 listopada będzie symboliczna inscenizacja 1000 kolorowych, wysokich na 2,5 metra styropianowych płyt ustawionych na dawnej linii muru berlińskiego w okolicy bramy brandenburskiej, runie niczym kostki domina. Na obchodach pojawi się najprawdopodobniej Lech Wałęsa. Mówi Paryż RFI.
W Pakistanie co najmniej 33 osoby zginęło, około 50 zostało rannych w wyniku samobójczego zamachu w niewielkim miasteczku Ustarzai w północno-zachodniej części kraju. Siła eksplozji była tak potężna, że kilku ciał ofiar nie udało się zidentyfikować. Zamachowiec zdetonował ładunek w samochodzie pułapce zaparkowanym w pobliżu ruchliwego targu, na którym większość handlarzy i kupujących stanowią szyici. Targ był przepełniony ludźmi, którzy robili ostatnie zakupy przed wielkim świętem muzułmańskim Eid el-Fitr, obchodzonym na zakończenie Ramadanu. Ustarzai położone jest w górach w pobliżu koszarów wojskowych. Do zamachu przyznała się niewielka organizacja, która, jak się przypuszcza, powiązana jest z Al-Kaidą. Zamachowiec najprawdopodobniej przybył z sąsiedniego regionu, w którym znajdują się duże bazy talibów i siedziba ich nowego przywódcy Hakimullaha Mehsuda. Wcześniej przysiągł on pomszczenie swego poprzednika Bajtullaha Mehsuda, który zginął w sierpniu w wyniku ostrzelania tych terenów przez Amerykanów. Policja nie wyklucza, że zamachu dokonano na tle religijnym. Wkrótce po eksplozji na rynek wtargnęła grupa młodych szyitów, którzy zaatakowali samochody policyjne, skandując okrzyki wrogie wobec talibów i władz pakistańskich. W Pakistanie społeczność szyicka stanowi około 20% ludności. Większość to sunici. W niepokojach na tle religijnym, jakie od końca lat 80. wybuchają co jakiś czas, życie straciło ponad 4000 ludzi, a w ciągu dwóch ostatnich lat w wyniku zamachów przeprowadzonych przez talibów ponad 2000 osób. Mimo silnych nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych na Pakistan, wciąż górzyste rejony przy granicy pakistańsko-afgańskiej stanowią bazy talibów, będące zapleczem do prowadzonych przez nie walk w Afganistanie.
Mówi Paryż RFI. W piątek na ulicach Teheranu doszło do starć policji z manifestantami. Policjanci zaatakowali m.in. byłego prezydenta Iranu Mohammada Khatamiego. Wielu innych uczestników manifestacji zostało pobitych nie tylko przez policjantów, ale także przez zwolenników obecnego reżimu Mahmuda Ahmadinejada. Przywódca irańskiej opozycji Mir Hossein Mousavi, który przyjechał na manifestację samochodem, został wygwizdany przez zwolenników Ahmadinejada, którzy krzyczeli śmierć hipokrycie, rozbujali samochód Mousaviego i zmusili go do odwrotu. Mimo zakazu manifestacji w piątek wyległy na ulice Teheranu dziesiątki tysięcy osób. Opozycjoniści postanowili wyzyskać oficjalną manifestację zorganizowaną przez reżim w obronie Palestyńczyków. Opozycjoniści przywdziali zielone opaski, symbol wyborczy Mousaviego i gromadzili się w różnych miejscach stolicy Iranu. Do starć z policją i z gwardią Ahmadinejada doszło równocześnie w wielu miejscach miasta. Prezydent Ahmadinejad oświadczył, że Iran nie potrzebuje broni atomowej, przynajmniej na razie, chociaż nie wykluczył, że w przyszłości taką broń może posiadać. Sądzimy, że broń nuklearna należy do przeszłości, a dla przyszłych pokoleń nie dostrzegamy żadnej potrzeby posiadania tego typu broni, powiedział Ahmadinejad w wyemitowanym wywiadzie dla amerykańskiej sieci telewizyjnej ABC. Zawsze wierzyliśmy w metodę negocjacji i dyskusji. Taka jest nasza logika, nic się nie zmieniło. Prezydent Iranu przybył w czwartek do Stanów Zjednoczonych w związku z rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 1 października ma odbyć się, prawdopodobnie w Turcji, spotkanie delegacji irańskiej z reprezentantami 6 mocarstw prowadzących rozmowy na temat programu atomowego Iranu, czyli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Barack Obama zapowiedział wyciągnięcie ręki do Teheranu po trwającym od dawna okresie wrogości. Jednak sekretarz stanu Hillary Clinton zapowiedziała, że Waszyngton będzie nadal prowadził politykę kija i marchewki. Mówi Paryż RF i zapraszamy na przegląd prasy Katarzyna Zawicka i Piotr Rosochowicz.
"20 lat po upadku muru" to tytuł całego wielostronnicowego raportu zamieszczonego w lewicowej Libération. We wstępie napisanym przez Maxa Armaneta czytamy: "Solidarność, związek zawodowy, który przez swój opór zmienił oblicze świata". To właśnie Solidarność stoi w centrum tego raportu, a artykuł wstępny do niego napisał Adam Michnik, który, jak twierdzi Max Armanet, był wiernym przyjacielem i nieocenionym źródłem informacji dla francuskiej lewicowej gazety, wiernie stojącej u boku Polaków walczących w pokojowej rewolucji, która rzeczywiście zmieniła oblicze świata. I tak właśnie zaczyna Michnik. 20 lat temu Polska zmieniła oblicze świata. A dalej przypomina drogę, która do tego prowadziła. Drogę, której początku szukać trzeba w 1980 roku w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej. 31 sierpnia porozumienie zostało podpisane, przypomina Michnik, a 1 września znaleźliśmy się w nowym świecie, oddychając już nie stęchlizną, ale wspaniałym zapachem wolności. To był karnawał wolności, patriotyzmu i prawdy. I dalej czytamy: nigdy Polska nie była krajem tak sympatycznym, a ludzie nie byli tak wolni, równi i braterscy. Autor przypomina, jak Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II, jak odwiedził Polskę w 1979 roku i jak nawoływał: nie bójcie się. I ludzie przestawali się bać. Jak zaczęły się strajki w Gdańsku, jak Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, to polski papież i polski robotnik, twierdzi Michnik, rozbili pierwsze cegły berlińskiego muru. Polska rewolucja nie miała na celu przejęcia władzy. To władze komunistyczne pod brutalnym naciskiem Moskwy nie były w stanie przystać na rozsądną koegzystencję. I tak, może w obronie samych siebie, a może w obronie przed sowiecką interwencją, polskie władze zdecydowały się na wprowadzenie stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia przywódcy Solidarności zostali zamknięci. Związek zdelegalizowano. Przetrwał w podziemiu mimo prześladowań do 1989 roku. Przetrwał dzięki swemu rozsądkowi. Solidarność propagowała walkę bez przemocy, zawsze opowiadała się za szukaniem kompromisu. Nigdy nie wpadła w fanatyczny ekstremizm, który rodzi się z nieszczęść i żądzy zemsty. Pierestrojka Gorbaczowa to był kolejny cud. Polacy przyglądali się jej najpierw sceptycznie, a potem z rosnącą nadzieją. Po dwóch falach strajków 1988 roku polscy komuniści zaproponowali negocjacje. Okrągły stół to było arcydzieło sztuki i etyki politycznej. Solidarność z powrotem zalegalizowano i rozpisano prawie wolne wybory. Solidarność zwyciężyła, a wszystko odbyło się bez walk, bez barykad, bez strzałów i bez ofiar. Tak zaczęły się zmiany. Jaki jest ich bilans? Robotnicy mają wszelkie prawa obywatelskie, ale warunki życia są dramatyczne, a przedsiębiorcy kierują się zasadami dzikiego kapitalizmu. Pracownicy mają wolne związki zawodowe, ale czy potrafią z nich korzystać? Czy potrafią opracować program obrony interesów robotników w ramach sprywatyzowanej gospodarki, rosnącego bezrobocia i globalizacji? Niezadowolenia społeczne widać w czasie każdych wyborów parlamentarnych, ale te problemy przeżywa nie tylko Polska. Każda rewolucja budzi nieosiągalne nadzieje, niemożliwe do zrealizowania. Pod tym względem każda jest niezakończona lub zdradzona. Nigdy winni nie są ukarani, a zasłużeni nagrodzeni. Niech Bóg nas broni przed rewolucjami, które chcą załatwić porachunki między dobrem a złem i które głoszą, że dokonały swego dzieła, bo koniec to gilotyna albo pluton egzekucyjny. Nigdy ludzie nie byli tak wolni, równi i braterscy, jak w czasie rewolucji 1989 roku, kończy Adam Michnik we wstępie do raportu, w którym swoje opinie wypowiadają francuscy i polscy intelektualiści i osobistości ze świata polityki. I jeszcze kilka słów na temat drugiego artykułu wstępnego do raportu, tym razem pióra francuskiego pisarza i dziennikarza Pascala Brucknera. Przypomina on słowa Billa Clintona, który zapytany na początku lat 90. o to, co uważa za najważniejsze dla Ameryki, odpowiedział: "It is economy, stupid." To zdanie jest bardzo znaczące i określa nastroje panujące wówczas na Zachodzie. Ustrój sowiecki został pokonany, kraje byłego bloku sowieckiego wyzwolone spod jarzma Wielkiego Brata, wolne rynki zapowiadały dobrobyt, wspomagały demokrację i zmniejszały międzyludzkie napięcia. Ale przyszła wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie, zamachy 11 września i wreszcie krach 2008 roku i słodkie sny się rozwiały. Historia ostatnich 20 lat to lata zmniejszania wpływów Zachodu i wzrastania w siłę Chin, łączących autorytaryzm polityczny i hiperkapitalizm, a także państw wschodzących, mających ogromną ochotę na odegranie roli na miarę ich wiary w siebie na historycznej scenie. Upadek muru nie był triumfem demokracji, kończy Pascal Brückner. Był tylko klęską komunizmu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
O tym, jak Polska i Republika Czeska wyrażają żal z powodu wolty pana Obamy i jak przedstawiają swe myślenie na temat bezpieczeństwa, pisze Piotr Smolar w Le Monde. Ani w Warszawie, ani w Pradze nie było zaskoczenia, bo mówiono już o tym od dawna. Jest jednak duże rozczarowanie, pomimo dobrej miny do złej gry, jaką starają się przebrać przywódcy obu krajów. W obu krajach, podkreśla Smolar, istnieje specyficzne przyjmowanie wszystkiego, co rosyjskie, bo oba kraje z powodu dominacji sowieckiej dużo ucierpiały. Amerykanie od dłuższego już czasu odgrywali tę rolę opiekuna w odróżnieniu od Unii Europejskiej, która nie ma ani wspólnego systemu obrony, ani wspólnej polityki zagranicznej. Polska już myśli o tej zmienionej przyszłości. Warszawa powtarza zapewnienie Amerykanów, iż tak jak było mówione, dostarczą oni Polakom baterie pocisków Patriot. Mają też w Polsce zainstalować do roku 2015 pociski typu SM-3 do niszczenia rakiet bliskiego i średniego zasięgu. Jak pisze dalej francuski dziennikarz, Warszawa ciągle dziwi się, że cała strategiczna broń Paktu Północnoatlantyckiego znajduje się ciągle po zachodniej stronie Starego Kontynentu. Jak powiedział Le Monde, zastępca prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce, Witold Waszczykowski, nie można godzić się z tym, że Rosja odmawia traktowania swych sąsiadów, byłych członków Paktu Warszawskiego, za pełnoprawnych członków NATO. Podobnie jest w Pradze. To zwykła gra polityczna, mówi Jerzy Pań, doradca prezydenta Czech Wacława Klausa, i dodaje: Rosja znakomicie wiedziała o tym, że projekt tarczy antyrakietowej w ogóle nie zagrażał jej bezpieczeństwu. Jedna rakieta kosztuje tylko około 10 tysięcy euro, czyli tyle samo co zwykły samochód. Kwestią czasu jest jedynie to, kiedy w posiadanie nowoczesnych technologii wejdą terroryści. Wspólna Europa, która nie potrafi się przed tym bronić, to Europa bardzo narażona na każdy tego typu atak.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Unii Europejskiej udało się na posiedzeniu w Brukseli osiągnąć porozumienie w sprawach dotyczących klimatu i premii przyznawanych prezesom i członkom zarządów instytucji finansowych. Teraz Unia Europejska będzie w tych sprawach mówiła jednym głosem w czasie spotkania na szczycie G20 w Pittsburgu pod koniec września. Niewiele brakowało, aby Unia Europejska posunęła się jeszcze dalej. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy chciał, aby wprowadzono sztywne limity ograniczające wysokość premii, ale na tak radykalne rozwiązanie Europa na razie się nie zdecydowała. Premier Luksemburga, Jean-Claude Juncker, jest zdania, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane. Przyznał, że najwięcej oporów co do takiego rozwiązania stawiają Brytyjczycy, którzy wychodzą z podobnego założenia jak Amerykanie. Jeśli firma przynosi dochody, to premie powinny być do nich adekwatne. Juncker zapowiedział, że kwestie te będą rozważane w gronie 27 państw Unii Europejskiej bez względu na stanowisko, jakie zajmą Stany Zjednoczone. Wprawdzie w tym tygodniu prezydent Barack Obama zrugał prezesów Wall Street, ale zdaniem amerykańskich źródeł Waszyngton wyklucza unijną propozycję wprowadzenia pułapów premii. Jak na razie Europejczycy są zgodni co do tego, że jeśli wyniki banku czy innej instytucji finansowej są złe, to premii dla prezesów i zarządu nie będzie. Oto co na ten temat powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
L'Europe est unie sur un message politique fort. Voilà. Et que le scandale des bonus, que des comportements irresponsables puissent prospérer.
Europa jest zjednoczona w swym silnym przesłaniu politycznym. Nie chcemy, żeby się to powtórzyło, żeby mogły spokojnie kwitnąć skandale wywołane przyznawaniem przez banki premii swym zarządzającym bez ograniczeń. To są zachowania pozbawione poczucia odpowiedzialności. Odbywało się to pod pretekstem, że giełdy się ożywiły, że notowania idą w górę. Tym lepiej, że idą w górę, ale nie możemy dopuścić, by sytuacja się powtórzyła, by te same przyczyny spowodowały te same konsekwencje. I tego chcą wszyscy Europejczycy, ci wszyscy, którzy wierzą w Europę. To bardzo krzepiące, że przed szczytem G20 wypracowaliśmy wspólne stanowisko. Przypomnę, że idea G20 powstała w Europie. To był pomysł José Manuela Barroso i mój, żeby ujednolicić mechanizmy na rynkach finansowych. To nie było takie oczywiste dla wszystkich. Zobaczymy, co będzie dalej, ale w tej chwili wykazujemy maksymalną czujność.
La régulation du monde de la finance, c'était quand même pas une idée évidente. Eh bien, c'est acté aujourd'hui en Europe. Bon, on verra.
Tak więc jest to połowiczne zwycięstwo Sarkozy'ego, ale wielki sukces Unii, że zdobyła się na wypracowanie wspólnego stanowiska. Frederik Reinfeldt, premier Szwecji, która w tym półroczu stoi na czele Unii, skomentował to przy pomocy metafory, powiadając, że oto tej nocy pękła z hukiem bańka premii. Reinfeldt stwierdził, że inne rozwiązanie byłoby prowokacją pod adresem dziesiątek milionów pracowników, którzy w przyszłym roku stracą zatrudnienie w wyniku najpoważniejszego kryzysu od zakończenia II wojny światowej. Byłoby to niemoralne. Ludzie na bruk, a bankierzy przyznają sobie ogromne premie. Teraz trzeba do takiej polityki przekonać amerykańskich partnerów. W Brukseli udało się także uzgodnić stanowiska co do zmian klimatycznych na naszym globie. Unia Europejska domaga się od G20 pomocy mniej zamożnym państwom w walce z ociepleniem klimatu. Według unijnych ocen potrzebnych jest od 5 do 7 miliardów euro rocznie na ten cel, a według Komisji Europejskiej do 2020 roku potrzebnych będzie 100 miliardów euro. Podzieliła natomiast Europę propozycja niemiecka opodatkowania transakcji finansowych. Kanclerz Angeli Merkel nie udało się do tego pomysłu zwanego podatkiem Tobina przekonać części partnerów europejskich. Wprawdzie w tym przypadku Jean-Claude Juncker, który oprócz stanowiska szefa rządu luksemburskiego przewodniczy również Eurogrupie skupiającej ministrów finansów strefy wspólnej waluty, zapowiedział, że Unia wróci do niemieckiej propozycji, ale w tym przypadku zdecydowany sprzeciw zgłaszają Brytyjczycy oraz Szwedzi. Premier Gordon Brown oświadczył, że taki podatek nie rozwiąże sprawy, bo inne państwa staną się podatkowymi rajami. W 1971 roku laureat Nagrody Nobla James Tobin zaproponował opodatkowanie operacji finansowych, aby zmniejszyć spekulacje. Brown podkreślił, że w późniejszych latach sam Tobin zaczął wątpić w skuteczność swojego pomysłu.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Robert Gliński, znany reżyser, rektor szkoły filmowej w Łodzi, młoda debiutantka Katarzyna Rosłaniec prezentują w Gdyni poruszające kwestie prostytucji nieletnich w Polsce. Chcemy ostrzec i wywołać dyskusję w sprawie tej patologii, mówią przed mikrofonem RFI. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej korespondencji Anny Rzeczyckiej z Festiwalu Polskich Filmów.
Świnki Roberta Glińskiego, dwukrotnego laureata Złotych Lwów i galerianki, debiutantki Katarzyny Rosłaniec to dwa nowe polskie filmy, których tematem jest prostytucja młodocianych. Na 34. festiwalu w Gdyni wywołały one szok, połączony z niedowierzaniem. Poruszają bowiem tematy tabu i pokazują pustkę duchową, w której mimo fasadowej obecności struktur rodzinnych, kościoła i państwa żyje część, nie wiadomo jak duża, młodego pokolenia. pokolenia w Polsce. Galerianki w młodzieżowym slangu to nastolatki, głównie gimnazjalistki, spędzające wolny czas w centrach handlowych w poszukiwaniu tzw. sponsorów, czyli przygodnie spotkanych mężczyzn, którzy w zamian za usługi seksualne kupują im ubrania, telefony komórkowe i kosmetyki. Przy granicy z Niemcami na taką młodzież mówi się świnki. Są to zarówno dziewczęta, jak chłopcy, którzy chcąc pomóc rodzinie, zaimponować kolegom lub wejść w posiadanie upragnionych Adidasów, decydują się na prostytucję, wpadające w spirale przemocy i stając się pierwszymi ofiarami nieodpowiedzialności i egoizmu dorosłych.
Nawet o niej nie wiesz. Nie warto. Wszystkie to świnki.
Jakie świnki?
No świnki. Za wszystko lecą. Za ciuchy. Za piwo nawet, co? Nie wiesz?
Nie.
Za dobre perfumy trzeba dwa razy. Za skórzaną kurtkę trzeba pięć razy. Za wakacje w łebie jeszcze więcej. Wszystko na razy.
Kręcąc swój film, Robert Gliński opierał się na scenariuszu Joanny Didik, która pochodzi z terenów przygranicznych i której koledzy ze szkoły uprawiali prostytucję jako formę dorabiania do kieszonkowego. Problem w tym, że władze niby widzą to zjawisko, ale niewiele robią, by mu przeciwdziałać. Chciałbym, mówi Robert Gliński, by mój film był głosem w szerszej dyskusji na temat tej patologii. Pański film jest oczywiście wycinkiem polskiej rzeczywistości, ale myślę, że no jest to wycinek metaforyczny. Czy rzeczywiście jest tak w Polsce, że ci młodzi ludzie nie mają żadnego oparcia ani w dorosłych, bo rodzice dymisjonują, głównie ojciec, ani w kościele, który jest przedstawiony w sposób niezwykle krytyczny w pańskim filmie, ani w świecie zachodnim, w tej upragnionej Unii Europejskiej, której obyczajowość pan bardzo ostro również krytykuje.
W Polsce młodzież, myślę, ma wiele dróg. Wybiera różne. Także nie można powiedzieć, że w Polsce młodzież jest zła, zmoralizowana i idzie tylko drogą niecnoty. Są też grupy młodzieży, które są fantastyczne, są bardzo twórcze, pozytywne. Więc to ja bym tu nie ogólniał. Akurat my opowiadamy w naszym filmie o tych zakrętach, jakie czekają na młodego człowieka, który szuka pieniędzy, który chce te pieniądze łatwo zdobyć i któremu życie oferuje pewną łatwość i drogę na skróty. Ale tak w życiu nie jest, więc myślę, że młodzież jest bardzo różna. A rzeczywiście no, film jest o tym, że granice polityczne upadły, natomiast granice moralne za tymi granicami fizycznymi też upadają. Że ta moralność zanika powoli. Że to jedno pociąga drugie. I o tym jest film. Pokazuje właśnie, że młodzież czasami idzie w tym kierunku no, niezbyt pozytywnym.
A czy widzi pan jakieś światełko nadziei? Bo w filmie go nie widzimy.
Pokazujemy taki skrajny, bardzo silny, trudny przypadek. Ale po to, żeby pokazać właśnie, że skutki mogą być tragiczne i że być może trzeba nad tym się zastanowić. Młody człowiek no nie ma jeszcze tego w sobie ukształtowanego. Tutaj trudno mu się odwołać do jakichś takich wartości, powiedzmy, stałych. On jest w rozwoju. I akurat rozwój w filmie idzie w dół. Natomiast czasami ten rozwój jest pozytywny. Ale, no, tak jak mówiłem, pokazujemy przypadek no, trudny, problematyczny i ten rozwój jest no, bardzo, bardzo negatywny, prawda? Bo on na początku jest osobą no niewinną, która ma jakieś plany, chce się uczyć, ma taki świat bardzo skonstruowany i potem to się wszystko zawala. To się wszystko zawala, zaczyna prostytuować się, a potem nawet dochodzi do zbrodni.
A nie chce pan mówić o dorosłych w tym filmie? Właśnie o księdzu, o rodzicach, o ojcu, no nieobecnym w gruncie rzeczy?
Dorośli są myślę, że poza. No, bardzo często tak jest, że dorośli zapominają o świecie. To już nie dziecka właściwie, ale raczej młodzieży. No, dorośli mają swoje sprawy, swoje problemy i często ten świat innego pokolenia im ucieka. I mniej więcej taki portret świata dorosłych jest w filmie.
Za swój debiut filmowy galerianki Katarzyna Rosłaniec, absolwentka ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej, zdobyła już wiele nagród, m.in. na festiwalach we Wrocławiu, Koszalinie, Zielonej Górze i w Obań we Francji. Pokazała go także na festiwalu w Toronto.
Zbiera pani nagrody. Ma pani ogromne zainteresowanie publiczności. Tutaj był wielki tłum, który czekał na wejście na pani film. Jak pani tłumaczy powodzenie tego filmu?
Ja myślę, że to jest po prostu prawdziwy film, ale trochę brakuje. Ja słyszałam takie opinie od dzieciaków, że w końcu ktoś zrobił film o nas. I to nie chodzi o to, że mówiąc to, że właśnie, że ja jestem dziewczynką, która się sprzedaje w galerii za prezenty, tylko po prostu w końcu ktoś zrobił autentycznie prawdziwy film, tak jak wygląda w ogóle, nie tylko młodzież, tak, także tam dorośli też tak wyglądają autentycznie. I chyba to jest też, no na pewno ten temat same galerianki jest atrakcyjnym tematem, ludzie się interesują, bo dużo osób, dorośli nie wiedzą, w ogóle są takie dwie reakcje na film. Młodzież mówi, ktoś w końcu ktoś zrobił film o nas, a dorośli mówią, o Boże, w ogóle co to się dzieje na świecie. Jedni nie wierzą, ale potem się okazuje, że to jest prawda, no to w ogóle chcą to zobaczyć, bo ja po prostu weszłam to i pokazałam, że jest taki świat, który jest niedostępny dla pewnej grupy społecznej, dla dorosłych jest niedostępny, a ja go weszłam i pokazałam, więc fajnie, jak to się tak naprawdę pokaże, a nie tylko sobie uda, jaką wymyśloną historię napisze, no to jest tych wymyślonych historii pełna. Tutaj jest kawałek życia, a kawałki życia chyba się z większym zainteresowaniem ogląda.
Tak jest i to jest film o psychologii młodych dziewczyn, o psychologii młodzieży, a także o temacie, który jest rzadko poruszany w polskim filmie i w ogóle w filmie generalnie rzecz biorąc, o seksualności młodych ludzi, o początkach życia seksualnego. Pani dotyka pewnego tematu tabu w gruncie rzeczy.
Tak właśnie jest. Jedna moja koleżanka, w ogóle mama aktora, który zagrał w filmie Franka tego chłopca, powiedziała, Kasia, no wiesz, to jest jeden z takich fajniejszych, czy podobał się chyba film, tak myślę, filmu właśnie o inicjacji, o tym pierwszym razie. No i tak oczywiście jest, a jest to tak ważny w ogóle moment w życiu człowieka, a mnie jakoś tak to boli do dzisiaj, może niesłusznie, może ja się tym, nie wiem, jestem już właśnie za stara, ale mnie to boli, że to jest takie nieważne, takie po prostu trzeba to przeżyć szybko i się nie przyznać, że wcześniej się tego nie miało. Jakby nie robi się z tego, odbiera się w ogóle sobie samemu jedną z takich najfajniejszych rzeczy w życiu w ogóle, no bo w ogóle seks jest ważny, myślę, w życiu, ale wtedy, kiedy jest czymś jeszcze poparty, jakimś uczuciem, a tutaj tego nie ma. I to jest dla mnie takie właśnie najciekawsze, to nie jest dobre słowo, najsmutniejsze.
Tak, i to jest właśnie film o psychologii młodych dziewczyn, ale również o psychologii mężczyzn, bo tam jest kilka męskich podstaw.
Tak sobie to wymyśliłam, że w większości scen oni są filmowani od tyłu. Mamy głównie, są kadry na dziewczyny, a faceci są tyłem, dlatego że miało być to, że oni są tacy instrumentalnie potraktowani przez dziewczyny, tacy nieważni, dlatego też tak przedstawiliśmy, że są tacy nieważni. A jest tylko ten chłopak Alicji. On jest w ogóle taki trochę z innego świata, że ci wszyscy są współcześni, są tak odbiorcy takich usług seksualnych, którzy zawsze się znajdą. To w ogóle nie ma co w to wchodzić. Po prostu tak myślę, że Boże, to dlaczego ci faceci tak robią? Zawsze tak robili. Jak mają łatwość, po prostu dostępne, fajna młoda dziewczyna, jeszcze no, za jakimś takim dużym kosztem, to się zawsze znajdzie. A ten Michał to jest taki trochę tak z innego świata, takiego może bardziej mojego. I on jest bardziej tak już tak potraktowany przeze mnie mocniej.
Następny film będzie również o młodej dziewczynie.
Takiej nastoletniej matce, co sobie urodziła dziecko, bo tak jest trochę taka moda, wszystkie gwiazdy mają dzieci, a w ogóle fajnie mieć dziecko, możemy kupować ubranka na Allegro i jest ważniejsza niż koleżanki. No to tak, z wierzchu bardzo.
Z 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówili Katarzyna Rosłaniec, Robert Gliński i Anna Rzeczycka.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Radio du Monde.
Jak ona to robi? Pyta w czwartkowym Les Echos Gabriel Grézillon. Ona to, cytuję, Polska, jedyny kraj Unii Europejskiej ocalały z kryzysu, jak z kolei głosi tytuł artykułu. Polska zadziwiła Europę, utrzymując mimo kryzysu wzrost gospodarczy, nawet jeśli wzrost ten jest rzędu 1% PKB. Dziennikarz zauważa we wstępie, że na forum ekonomicznym w Krynicy powtarzano przy każdym stole, że termin Europa Wschodnia desygnujący strefę gospodarczą nie ma sensu, gdyż na region ten składają się kraje o skrajnie różnych modelach i wynikach gospodarczych. Czytam to z satysfakcją. Z fakcją, bo sam to od lat powtarzam w tej kronice i gdzie się da. Dalej czytamy, że wszyscy ekonomiści są co do jednego zgodni. Polska ma szczęście. Mając 38 milionów mieszkańców, w porównaniu z sąsiadami dysponuje dużym rynkiem wewnętrznym oraz zdywersyfikowaną gospodarką. Oba te czynniki zadziałały w kryzysie jak miękki materac. Trudno zrozumieć, dlaczego ekonomiści nazywają szczęściem coś, co nie zależy od zdarzeń losowych, ani nawet od decyzji polityczno-gospodarczych. Są kraje o dużej ludności i urozmaiconej gospodarce, które źle zniosły kryzys. Dlatego bardziej przekonująco brzmią dalsze wyjaśnienia. Polską gospodarkę uratowało to, co jej w poprzednich latach zarzucano, poczynając od roztropnej polityki makroekonomicznej i finansowej. Na przykład silne ograniczenia w dostępie do kredytów w walutach zagranicznych, wbrew modzie panującej w innych krajach regionu, sprawiło, że gdy koszt spłaty tych kredytów gwałtownie wzrósł, uderzenie w finanse polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych było znacznie słabsze niż za granicą. Nikt nie spodziewał się takiej wytrzymałości polskiej gospodarki, bo nikt nie pamiętał o słabym zadłużeniu przedsiębiorstw w dewizach i nikt nie przewidział utrzymania tempa konsumpcji ludności, tłumaczy szef wiedeńskiego Biura Badań Ekonomicznych Banku Crédit Agricole. Do tego dochodzi ostrożna, nieufna właściwie postawa banków w Polsce. Wysokość udzielonych kredytów jest z grubsza równa wysokości depozytów, co stanowi wyjątek w regionie, wyjaśnia z kolei Peter Thiel, kierujący operacjami Deutsche Bank w Europie Wschodniej. Na bankach nie jeden psy wieszał z tego powodu, ale wyszło na to, że miały rację. Do dziś całkowita wartość kredytów udzielanych przedsiębiorstwom stanowi zaledwie 20% polskiego PKB. W rezultacie inwestorzy zagraniczni dokonali odkrycia, że Polska dysponuje rzadkim w regionie atutem w postaci stabilności ekonomicznej. Inwestycje bezpośrednie wyniosły w ciągu 7 miesięcy bieżącego roku 70% wysokości zeszłorocznej w tym samym okresie, co w kontekście kryzysu jest niezłym osiągnięciem. Wszystko to nie stanowi jakiejś cudownej gwarancji. Polskę czekają trudności, deficyt, bezrobocie. Tempo konsumpcji też nie jest zagwarantowane. Ale jej pozycja jest i tak korzystna w porównaniu z innymi krajami. Poniżej Les Echos zamieściły wywiad z ministrem finansów Janem Rostowskim, który do tych wyjaśnień dodaje istotne elementy. Według niego wytrzymałości polskiej gospodarki nie należy przypisywać w takim stopniu konsumpcji wewnętrznej, skoro eksport to 40% polskiego PKB. Potwierdza on też zbawienny wpływ rzetelności i solidności systemu bankowego i zachowawczej polityki makroekonomicznej i finansowej, przy czym zaznacza, że w przeciwieństwie do wielkich krajów zachodnich i ich kolosalnych wydatków budżetowych na ożywienie gospodarcze, polski rząd zredukował wydatki o 1% PKB. Od działań bezpośrednich na rzecz ożywienia konsumpcji ważniejsze są, mówi, sygnały świadczące o wiarygodności polityki gospodarczej.
RFI, Radio France Internationale.
magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Dwie pracujące niezależnie grupy naukowców we Francji i Wielkiej Brytanii dokonały odkrycia trzech nowych, mających podłoże genetyczne, przyczyn zachorowania na chorobę Alzheimera. Następuje to 15 lat po epokowym odkryciu genu APOE4, którego posiadanie znacznie zwiększa podatność na zachorowanie na tę nieuleczalną chorobę. 21 września obchodzimy kolejny już Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera. Nieznane są jeszcze szczegółowe przyczyny powstawania u człowieka choroby Alzheimera. Naukowcy coraz częściej przypisują jej wywoływanie dwóm czynnikom: zbyt długiej ekspozycji na metale ciężkie, takie jak rtęć czy ołów, i faktorom genetycznym. Wspomniani specjaliści francuscy i brytyjscy pracowali nad genetycznymi przyczynami choroby. Porównywali tysiące przypadków zachorowań i geny osób chorych już od dawna. Wyniki porównywali też z genomem człowieka osób zdrowych i udało się im zidentyfikować trzy nowe formy genetyczne pozwalające na walkę z chorobą lub też faworyzujące jej powstawanie u danego osobnika. Dwa z tych nowo odkrytych genów odgrywają dużą rolę przy tworzeniu tzw. blaszek amyloidowych, nazywanych także blaszkami starczymi lub płytkami starczymi, które odkładają się w ścianach naczyń krwionośnych i odpowiedzialne są za zanik kory mózgowej, a dokładniej mówiąc za zanik neuronów odpowiedzialnych za pamięć i inne funkcje mózgu. Trzeci z odkrytych genów odpowiedzialny by miał być za przekaz bodźców nerwowych, czyli za komunikowanie między poszczególnymi neuronami. Odkrycie to pozwala przemysłowi farmaceutycznemu na prowadzenie nowych prac w dziedzinie walki z chorobą Alzheimera. Choroba Alzheimera charakteryzuje się zakłóceniami w sferze czynności poznawczych, zwłaszcza zaś postępującym zanikiem pamięci, utratą zdolności do myślenia abstrakcyjnego i do wykonywania w sposób logicznie uporządkowany, złożonych, a potem w miarę postępu choroby nawet prostych zadań. W większości przypadków choroba Alzheimera zaczyna się w starszym wieku po 65 roku życia i w pierwszym okresie, nie dając wyraźnych objawów, jest trudna do zauważenia przez otoczenie. W miarę postępu choroby jej objawy nasilają się aż do całkowitej niezdolności pacjenta do samodzielnego życia. Choroba trwa na ogół od 5 do 12 lat. Śmierć następuje w wyniku powikłań pozamózgowych. Jak ją rozpoznać? Objawy choroby Alzheimera są początkowo trudne do uchwycenia, tym bardziej, że wiele innych chorób wieku starczego ma podobne. Zaczyna się od kłopotów z pamięcią, orientacją w terenie, rozpoznawaniem osób, trudnością w formułowaniu myśli, utratą wcześniej nabytych umiejętności, natręctwem pewnych obsesji, zaburzeń snu. Najczęściej te dolegliwości przypisujemy demencji starczej, ale może się okazać, że utracone zdolności i informacje nigdy już nie wrócą. Wtedy wszystko zaczyna wskazywać na to, że mamy do czynienia z chorobą Alzheimera właśnie. Im szybciej skontaktujemy się z lekarzem specjalistą, tym większa szansa na spowolnienie choroby. Gdy choroba się rozwinie, leczenie niewiele da. Bardziej potrzebna jest wtedy odpowiednia opieka i zapewnienie choremu poczucia bezpieczeństwa. Wielu opiekunów popełnia błąd, wyręczając chorych w podstawowych czynnościach życiowych i nie zmuszając ich do jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego. Takie zachowanie przyspiesza rozwój choroby, choć trzeba zaznaczyć, że za każdym razem jest to sprawa indywidualna. Opiekowanie się bliskim z chorobą Alzheimera bywa bardzo wyczerpujące fizycznie i psychicznie, tym bardziej, że ma się poczucie nieuchronności rozwoju choroby. Jednym z czynników mających prawdopodobny związek z możliwością wystąpienia choroby Alzheimera są urazy głowy. Ważne jest zatem zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, zakładanie kasku podczas jazdy rowerem oraz zabezpieczenie domu przed możliwością odniesienia w nim kontuzji, na przykład po upadku ze schodów. Należy też pamiętać, aby przestrzegać diety, unikać nadmiernego spożycia alkoholu i palenia papierosów i w miarę możliwości prowadzić aktywny tryb życia. Również choroby serca bądź czynniki takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, wylewy lub zawały serca powodujące różnorodne schorzenia sercowo-naczyniowe mogą mieć wpływ na rozwój Alzheimera. Należy stale konsultować z lekarzem własny stan zdrowia, zwłaszcza w starszym wieku.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia nie tylko polityczne ostatnich dni komentować będą panowie Andrzej Jonas i Piotr Gurszczyn. Rozpoczynamy od tego, czego można się było spodziewać, ale co jednak było dość zaskakujące. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie będzie w Polsce ani w Czechach instalacji tarczy antyrakietowej, ale sposób poinformowania strony polskiej i czeskiej o tym wydaje się dość zaskakujący, mianowicie dość taki alarmowy telefon do polskiego premiera, wtedy gdy członkowie amerykańskiej delegacji już niemal dolecieli do Polski. No a z kolei w Moskwie też ważne słowa na ten temat. Dmitrij Miedwiediew przyjął to z wielkim zadowoleniem. Powiedział, doceniamy ten odpowiedzialny ruch przywódcy USA, który ma na celu zrealizowanie naszego porozumienia. No i dał do zrozumienia, że tak naprawdę z Barackiem Obamą na ten temat porozumiał się jeszcze gdzieś w Londynie i w Moskwie. A my dowiadujemy się o tym tak trochę z zaskoczenia 17 września. Pomijając samą kwestię tarczy, czy to dobrze, czy to źle, to chyba pozostaje taki niesmak, że w ten sposób to się zakończyło. Andrzej Jonas?
A wie pan, ja nie traktuję tego w ogóle w kategoriach kulinarnych, więc czy to smak, czy to niesmak, bez wątpienia mamy prawo oceniać to jako niezręczność, ale jest zastanawiające, czy ta niezręczność wynika z nieumiejętności, czy ta niezręczność miała jakąś swoją przyczynę. Otóż jako człowiek, który od lat siedzi w mediach i w informacji...
Szuka pan przyczyny.
Tak. I myślę, że mogło to być, oczywiście, że nie było to w ten sposób, ale że mogło to być w ten sposób, że o podjętej decyzji dowiedziały się media. I mieli w Białym Domu i w Departamencie Stanu i w Departamencie Obrony informację, że za chwilę w jakimś internetowym wydaniu, zdaje się, że to było Wall Street Journal, pojawi się informacja o podjętej decyzji. W związku z tym w trybie alarmowym rzeczywiście zrobili wszystko, żeby przywódcy Polski i Czech dowiedzieli się nie z internetu, tylko żeby się dowiedzieli z Waszyngtonu.
Ale chyba się nie udało, bo jednak najpierw była ta wiadomość niepotwierdzona jeszcze agencyjna, że już amerykańscy przedstawiciele lecą do nas.
To by świadczyło tylko o tym, że niektórzy nasi koledzy potrafią dotrzeć do informacji albo... że dostali przeciek.
Piotr Gurszczyn?
Trudno ocenić, jakie będą dalsze konsekwencje tego wydarzenia. Najpoważniejsze polskie gazety piszą o tym dość spokojnie. W ogóle komentarze w Polsce nie licząc opozycji, która z definicji...
Ale sam minister Sikorski mówi, że może teraz będzie lepiej, bo jakieś
właśnie są bardzo są bardzo optymistyczne. Z kolei ku mojemu zaskoczeniu prasa zachodnia, w tym na przykład niemieckie gazety, które były dość przyjazne w swoim tonie wobec Rosji, piszą o tym dużo bardziej negatywnie niż to są polskie wypowiedzi, bo...
Tak, że zaatakowały.
Że sam ten tryb ogłoszenia tej decyzji może zdać wrażenie Kremlowi, że nieprzejednana postawa wobec Zachodu się opłaca. No i co będzie dalej? No sygnały są niejednoznaczne. Barack Obama chce wprząc Rosję w światowy system bezpieczeństwa.
Ale sądzi pan, że to jest taka kapitulacja rzeczywiście przed Rosją?
Trudno mi to oceniać. No, z punktu widzenia administracji Baracka Obamy na pewno nie kapitulacja, ale oferta, czy też gest dobrej woli. Z tym, że no, sygnały ze strony rosyjskiej też są niejednoznaczne. Jest znana afera z zaginięciem statku Arctic Sea, który prawdopodobnie, według niektórych przypuszczeń, przewoził rakiety do Iranu. Minister spraw zagranicznych...
Tu powiedzmy tylko technicznie, że jest to rodzaj rosyjskiej tarczy antyrakietowej, bo te rakiety S-300 taką właśnie rolę przechwytującą spełniają.
Właśnie, jeszcze dodałbym, że rosyjski minister spraw zagranicznych sprzeciwił się ostatnio sankcjom wobec Iranu, więc też jest pytanie, no, na ile Rosja przyjmie tę ofertę ze strony Stanów Zjednoczonych.
I jeszcze słowo Andrzej Jonas.
Mnie się wydaje, że stanęliśmy na realnym gruncie, że tak długo, jak długo debatowaliśmy o tym, czy przyjęta zostanie tarcza, czy zostanie wybudowana i co my z niej będziemy mieli, to krążyliśmy w chmurach rozmaitych widm, miraży i nadziei. A teraz stoimy na twardym gruncie. To zawsze jest zdrowsze.
Andrzej Jonas i Piotr Gurszczyn, bardzo ważna kolejna rocznica za nami, 70. rocznica sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Jak poradziliśmy sobie z tą trudną rocznicą, trudną historią, Piotr Gurszczyn?
Źle na skutek sporu polityków i to takiego, który wyszedł na zewnątrz, akurat nie powinien. Ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem sporów, bo one ożywiają myślenie, ożywiają debatę.
Myśli pan oczywiście o tej słynnej uchwale sejmowej, której nie przyjęto na 17 września, będzie
później. Tak, oczywiście, słowa o ludobójstwo. Źle się stało, że ważni politycy w kraju zakwestionowali to słowo ludobójstwo, w sensie politycznym zakwestionowali, bo sama debata co do definicji jest oczywiście dopuszczalna i nawet pewnie była potrzebna, ale po pierwsze wcześniej, nie w tym momencie. To zostało zauważone w Rosji, spowodowało, że tam, jeśli nawet my traktujemy, że Instytut Pamięci Narodowej użył tego określenia ludobójstwo jako zbyt mocne określenie, to można to uznać na gruncie politycznym jako wysokie licytowanie z wysokiego szczebla. I tutaj część środowisk politycznych w kraju obniżyła tego rangę. Nie jesteśmy wyjątkiem. Wiele krajów ewidentne przykłady ludobójstwa kwestionuje, tak jak Rosja kwestionuje wielki głód na Ukrainie, czy Turcja rzeź Ormian. My też jesteśmy w takiej sytuacji, że to akurat my powinniśmy głośno głosić na arenie międzynarodowej, że to było ludobójstwo, dopiero potem wewnętrznej debacie naukowej, niepolitycznej to rozważać.
Ale czy to znowu była taka próba, nie wiem jak to powiedzieć, ale ocieplenia stosunków z Rosją, nie drażnienia Rosji za wszelką cenę, bo ja nie wyobrażam sobie, jak można budować prawdziwe pojednanie, kiedy najpierw się tego wszystkiego nie rozdrapie i sobie nie powie szczerze, jaki jest Andrzej Jonas.
Mówi o jednym i o drugim, o obu stronach medalu. Jeżeli z jednej strony ocieplenie, czy tam chęć ocieplenia, to z drugiej strony chęć ochłodzenia. Mnie się wydaje, że my niestety padliśmy ofiarą wyścigu patriotycznego. Że to nie chodzi o to, czy będziemy nazywali tamten dramat zbrodnią ludobójstwa, czy zbrodnią wojenną. Politykom, którzy zaangażowali się tak energicznie i niesmacznie, tym razem to słowo wydaje mi się bardzo właściwe, w ten spór pozornie semantyczny i pozornie historyczny, w istocie chodzi o całkiem bieżące interesy polityczne i właśnie o taki wyścig, to który ja nazywam wyścigiem patriotycznym, sprzyja temu zarówno postawa ośrodków politycznych w Polsce, jak i zbliżający się termin wyborów. To zachęciło do wyścigu patriotycznego. Moim zdaniem jest to i niesmaczne, i chyba w rezultacie oburzające.
Piotr Górszczyn, Andrzej Jonas. Ostatni temat na dziś to wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki na Litwie i rozmowa z panią prezydent Dalią Grybauskaitę. No i cóż, ciepłe to było spotkanie, a w tym czasie między innymi w Mińsku rozpędzano demonstrantów, którzy protestowali przeciwko Łukaszence. No a 17 września pan prezydent Łukaszenka powiedział, że to jest bardzo ważny dzień, bo zjednoczono sztucznie podzielony naród białoruski. Czy rzeczywiście drzwi do europejskich salonów są już dla pana Łukaszenki całkowicie otwarte? Już nie będziemy go nazywać dyktatorem? Andrzej Jonas?
Ja przyznam, że z pewnym zainteresowaniem oglądam drogę pana Łukaszenki, dlatego że ona z pewnością nie kształtuje się jak linia prosta. I zastanawiam się, czy on jest sprytny, choć niektórzy zarzucali mu spryt na poziomie dyrektora kołchozu, czy sowchozu.
Którym był.
Nie przypadkiem to porównanie. Czy też jest to pozór sprytu, a w istocie zagubienie. Dlatego, że on w istocie miota się pomiędzy rozmaitymi ścianami, nie pomiędzy Scylą a Charybdą, dlatego, że jeżeli nawet Rosja chce go połknąć, to na pewno nie chce go połknąć Europa. A on się miota pomiędzy Rosją a Europą, pomiędzy twarzą dyktatora a uśmiechami pozornego liberała. Mnie się zdaje, że on jest raczej politykiem w istocie niedojrzałym niż świadomym graczem na tej scenie.
A to znaczy, że ma dużo szczęścia Piotr Górszczyn?
No w tym slalomie, bo to można nazwać slalomem. Ja bym tutaj dorzucił, że jest masa sprzecznych sygnałów dobiega z Białorusi, bo jednocześnie w tym samym czasie odbywał się kuriozalny zjazd takiego pseudozwiązku Polaków w Grodnie. No pseudozwiązku, bo to nie jest żadna organizacja społeczna, samoistnie powstała. Jednocześnie Łukaszenka odmówił udziału w odsłonięciu pomnika 17 września. Antypomnika dla nas w Brześciu.
Gloryfikując wkroczenia
Armii Czerwonej i aneksji ówczesnych terenów Rzeczpospolitej przez Związek Radziecki. Jest tak, że teraz suma transferów pomocowych jest większa z Unii Europejskiej na Białoruś niż z Rosji. W związku z tym to odgrywa pewną rolę. To akurat pierwszy raz taka przewyżka miała miejsce. Akurat jak trawestując prezydenta Putina, czy powołując się na jego słowa, białoruska mucha odleciała kawałek dalej od rosyjskiego kotleta.
Ale żeby pozostać przy rosyjskich przysłowiach, no jest takie powiedzenie, temu grają, kto płaci, i w tym przypadku też ma zastosowanie, tylko że ja nie wiem, jak tańczy pan Łukaszenko.
Andrzej Jonas, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki, to był magazyn Mija Tydzień. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.